każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, witam słuchaczy naszej audycji. Już za chwilę przedstawię pierwszych gości. Są nimi Marek Cebula, burmistrz gminy Krosno-Odrzańskie. Dzień dobry.
Witam pana, witam państwa.
I Bartłomiej Bartczak, burmistrz gminy Gubin. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
W drugiej części audycji około 12.35 połączymy się z Krzysztofem Golą, wójtem gminy Bojadła, i Arturem Terleckim, wójtem gminy Lubiszyn. W lipcu bieżącego roku gminy aplikowały o dodatkowe pieniądze na inwestycje w ramach Polskiego Ładu. Za chwilę oczywiście będziemy o tym rozmawiać. Ten pierwszy rozdział pieniędzy został zakończony. 23 miliardy złotych trafiło do samorządów. 97% samorządów otrzymało te pieniądze. Ile wniosków przygotowała gmina Krosno-Odrzańskie, na jakie kwoty i jaka była treść tych wniosków?
Gmina Krosno-Odrzańskie wnioskowała o trzy zadania, czy zadania można szerzej powiedzieć, ale trzy wnioski złożyliśmy. Chodziło o rewitalizację Zamku Piastowskiego, który został dofinansowany już ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
To przypomnijmy, ile tych pieniędzy było ze środków Ministra Kultury.
15 milionów złotych, choć niestety wniosek to jest z roku 2017.
Aha.
I niestety już dzisiaj podwójna kwota by była potrzebna.
Jasne.
Ale zobowiązaliśmy się go do wykonania. Mhm. Niestety inflacja już nas dogoniła, a nawet przesunęła.
No tak.
Stąd też do Polskiego Ładu składaliśmy wniosek o dofinansowanie tego projektu, by móc dziedzictwo Piastów Śląskich na ziemiach zachodnich tutaj pokazać, i że ten zamek jest wart ratowania. No to niestety nie uzyskało akceptacji. Drugi projekt dotyczył projektu rewitalizacji terenów w przestrzeni miejskiej i tu mamy pozytywną decyzję w ramach programu inwestycji strategicznych. I trzeci projekt dotyczył dróg, czyli to, co najwięcej samorządy chyba wnioskowały o drogi. I tutaj to była na tereny, które się szybko rozwijają wraz z bezpiecznym połączeniem ścieżką rowerową, fragment drogi do miejscowości Łochowice od Krosno-Odrzańskiego, jako też kontynuacja programu inwestycji, który prowadzi powiat, bo tam fragment drogi jest powiatowej. I z programu budowy dróg samorządowych będziemy realizowali ten projekt wraz z powiatem i dalej miało być dokończenie tej inwestycji. Uzyskaliśmy akceptację tylko na projekt ten środkowy, że tak powiem, dotyczący rewitalizacji terenów zielonych, który się wpisuje oczywiście, bo to jest w centrum miasta, była rewitalizacja parku ze środków regionalnego programu operacyjnego wykonana i to będzie stanowiło jedną całość i będzie bezpieczną przestrzenią miejską, też taką dla mieszkańców.
Dobrze, to teraz, żeby nasi słuchacze mieli takie pojęcie, na ile aplikowaliście w sumie w lipcu, na jaką kwotę, na jaką wartość?
W sumie aplikowaliśmy na... Miało tego być ponad 30 milionów złotych, ale tak jak powiedziałem, akceptację mamy na około 4 miliony 550.
Na około 30 milionów, z czego w realnych pieniądzach to będą 4 miliony złotych, tak? Tyle miasto otrzyma.
550, dokładnie.
W takim razie pomówmy o tym jeszcze wniosku, który uzyskał uznanie osób oceniających projekty, a formalnie sprawdzał to Bank Gospodarstwa Krajowego, potem oceniała je komisja, której szefował Paweł Szefernaker. A ten wniosek na 4 miliony złotych, jakie jest jego znaczenie i co da się za te pieniądze wykonać?
Przede wszystkim mówimy tutaj o bezpiecznych przestrzeniach miejskich, przestrzeniach, które są też miejscami spotkań mieszkańców. Robiliśmy na placu, który będzie rewitalizowany, pikniki niepodległościowe. To się przyjęło bardzo dobrze. Jest tam też co roku wystawiana szopka miejska w związku z Bożym Narodzeniem i ta przestrzeń była wykonana w latach 70. ubiegłego wieku i myślę, że po tych kilkudziesięciu latach po prostu wymaga dzisiaj sporej rewitalizacji i przystosowania tej przestrzeni jako takiej przyjaznej dla mieszkańców, ale też takiej, która sprawi, że Krosno Odrzańskie będzie miało taką swoją wizytówkę, bo to jest przy głównym ciągu komunikacyjnym, a przypomnę, że przez Krosno przejeżdża 15 tysięcy pojazdów na dobę. W związku z tym to bardzo dużo, dlatego cieszę się, że jesteśmy w programie budowy dróg krajowych, ale też i w 100 obwodnicach, bo ten program też obejmuje właśnie obwodnicę Krosna Odrzańskiego. Do tego mówimy o przestrzeni miejskiej, czyli budowaniu zieleni miejskiej bezpiecznej dla mieszkańców. Mówimy tu o niższej zieleni, a nie o wysokich drzewach, które mogą stwarzać zagrożenie. I placu przed tak zwanym tramwajem, ale naprzeciwko właśnie zrewitalizowanego Parku Tysiąclecia. To również przestrzeń miejska, która była urządzona w ubiegłym wieku. Wydaje się, że już trzeba by tej przestrzeni właśnie dotknąć i zrobić ją przede wszystkim nawet na zasadach realizacji programu Dostępności Plus, żeby tam nie było barier architektonicznych, żeby to była przestrzeń, która jest całkowicie bezpieczna, ale też pamiętajmy, dostosowana do starzejącego się społeczeństwa, czyli na przykład do poruszenia się z balkonikami na wózkach inwalidzkich, czy dla spacerujących matek z dziećmi. No, taką przestrzeń chcemy wbudować i to znalazło akceptację wśród oceniających.
I to da się zrobić za tą kwotę, panie burmistrzu, tak?
Tego nie wiem, ponieważ chyba dzisiaj żaden z samorządowców nie będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie. W związku z tym, że ceny usług i towarów
tak idą jest, bardzo 7%
po przetargu
powyżej.
Będziemy wiedzieli, tak?
Jasne.
Po przetargu będziemy wiedzieli.
Będziemy wracać oczywiście do tej sprawy. Będziemy się też, przynajmniej ja będę się przyglądał w samorządnym lubuskim, na ile inflacja ogranicza to, co samorządy planują zrobić. To będzie stały temat. Natomiast
ostatnie zdanie.
Bardzo proszę.
Jeśli chodzi o aktualizację kosztorysów na Zamek Piastowski, one wyszły dwa razy takie jak w roku 17. Mm-hmm. Więc my mamy też projekty, o których mówimy w tej przestrzeni miejskiej. One były też wcześniej wykonane. Zakładamy, że w tych pieniądzach powinniśmy się zmieścić.
Jasne.
Takie jest nasze założenie jako samorządowe.
Ponieważ była to pierwsza edycja tego programu, druga już jest zapowiadana, to ja jeszcze chciałbym dopytać, czy komisja uzasadniała w jakiś sposób, dlaczego dwa projekty, które składaliście, wypadły, czy to było bez uzasadnienia?
Nie, my znamy tylko listę opublikowaną.
Aha.
Sygnału zwrotnego nie mamy, dlaczego te projekty nie zostały zaakceptowane. Natomiast ponieważ do końca listopada będzie druga edycja i możliwość składania wniosków, będziemy je ponawiali. Znaczy Zamek Piastowski, ratujemy go nie dla Krośnian, a ratujemy Zamek Piastowski dla Lubuszan i dla Polaków, no bo to jest ślad Piastów Śląskich, najbardziej na północ wysunięty przyczółek Piastów Śląskich na ziemiach zachodnich i wydaje się, że warto ratować ten zabytek. Za chwilę on się przewróci i zniknie z ziemi, więc trzeba to zrobić dla
przyszłego
pokolenia.
To prawda. Ile wniosków złożyły w lipcu władze gminy Głubin? Zwracam się do burmistrza gminy. Jaka była treść tych wniosków i znaczenie dla lokalnej społeczności?
Ja bym precyzyjnie mówił miasta Głubin, bo
dobrze,
to może mylić.
Dobrze, to jest Nie, ja zawsze podkreślam, jak jest pan wójt Barski, że to jest gmina wiejska.
Wiejska, rozumiem. Tak. No, okej. Okay. Więc tak, my też jak złożyliśmy trzy wnioski. Pierwszy wniosek to był wniosek dotyczący infrastruktury drogowej. Wpisaliśmy tam wszystkie drogi, którymi można dzisiaj dojechać do strefy ekonomicznej oraz nową strefę ekonomiczną, którą planujemy w części południowej miasta. Drugim, i to był wniosek, który opiewał na łącznie 30 milionów złotych. Z tego chcieliśmy mieć 28 milionów 500 dofinansowania. I oczywiście 1,5 miliona deklarowaliśmy wkładu własnego. Drugim wnioskiem to był nasz stadion po awansie naszej drużyny piłkarskiej Kariny Gubin do trzeciej ligi.
Gratuluję.
Dziękuję bardzo. Trzeba iść tutaj jakby za ciosem i my już wcześniej przygotowaliśmy, blisko 2 lata trwała dokumentacja, No, ale mamy już pozwolenie na budowę, mamy gotową dokumentację na taki stadion lekkoatletyczno-piłkarski, czyli bardzo potrzebny nie tylko w naszym mieście, ale myślę, że i powiecie, i województwie, bo tych stadionów takich z prawdziwego zdarzenia w województwie to, no, to raczej nie mamy, więc byłby taki pierwszy. No i tutaj kwota 27 milionów złotych, z tego walczyliśmy o dofinansowanie 24 miliony 300. No i trzeci wniosek, który przeszedł, to był ten wniosek najmniejszy. Dostaliśmy 4,5 miliona złotych i tu wybudujemy pump traktor rowerowy, doposażymy skatepark w kwocie blisko 2 miliony złotych i 1 milion złotych przeznaczymy na zieleń. To jest 10 skwerów, które wybraliśmy. Chcemy je właśnie odpowiednio przygotować, żeby miasto Gubin było najpiękniejszym miastem, jeżeli chodzi o zieleń w województwie lubuskim. Aktualnie trwa budowa parku w centrum naprzeciwko księgarni, także mocno postawimy na zieleń w przyszłym roku.
To fantastycznie. Gubin zresztą jest tak pięknie położony, że warto zapewne i w tym kierunku. Ale dopytam jeszcze tak już zupełnie po ludzku, prawie że poza programem, panie burmistrzu. Czy trochę nie czuje się pan rozczarowany? Liczyliście na więcej?
No, oczywiście, jasne. Myślę, że każdy. Liczyliśmy na więcej. Natomiast...
No, zainteresowanie też było gigantyczne ze strony gminy.
No tak, ale w życiu jest tak, w samorządzie przede wszystkim jest tak, że człowiek nie może za dużo świętować po triumfie, ale też nie można za długo zbierać się po jakichś tam niepowodzeniach. I tu jasne. I tu ten okres powracania do rzeczywistości powinien być jak najkrótszy, więc... Mamy te 4,5 miliona złotych, cieszymy się. Jeżeli chodzi o stadion, ja tu na bieżąco rozmawiam z naszym wiceministrem Łukaszem Mejzą, wiceministrem sportu, i być może będziemy aplikować do Ministerstwa Sportu o budowę tego stadionu. Także tutaj w tym warunku, w tych kwestiach ja się na pewno nie poddam. A jeżeli chodzi o drogę, no to taka informacja zwrotna była, że być może ten wniosek był po prostu za duży, na 30 milionów złotych. Być może powinniśmy go bardziej rozdzielić na dwa mniejsze projekty, po nie wiem, po 13 milionów złotych, po 14 i wtedy będzie bardziej racjonalne, tak?
No właśnie, mam tu przed sobą wywiad dziennika Gazety Prawnej z 4 listopada, czyli z wczoraj, z ministrem Szefernakerem, i on zwraca na to uwagę, że no... Te wnioski bardzo często one były opiewały na zbyt wysokie kwoty, jak twierdzi, w stosunku do ilości mieszkańców, no ale że będą jeszcze się tym wszystkim kryteriom ponownie przyglądać w konkretnym naborze. Oczywiście będziemy do sprawy wracać, bo szykuje się kolejne rozdanie tych pieniędzy. Przechodzimy do następnego tematu. Od bardzo dawna zmagamy się z zanieczyszczaniem powietrza, zarówno w skali makro, jak i mikro. Ja tu już nie chcę nawiązywać do tego szczytu klimatycznego w Glasgow, bo pomówmy o tym, na co możemy mieć wpływ, czyli na ograniczanie niskiej emisji CO2 do atmosfery. A w Polsce jest to duży problem, bo należy nadal zlikwidować około 3 milionów tak zwanych kopciuchów, czyli palenisk węglowych. Czy w Krośnie Odrzańskim niska emisja to duży problem? I dopytam od razu, ile palenisk trzeba byłoby zlikwidować i zastąpić niskoemisyjnymi źródłami ogrzewania i ile musiałoby to kosztować?
My mamy w gminie Krosno-Odrzańskie około 6,5 tysiąca gospodarstw domowych, z czego większość to są gospodarstwa domowe, które, mówię o prywatnych, które powinny zostać, w nich instalacja powinna zostać przebudowana. To jest znacząca większość, bo to ponad 90%. Natomiast myślę, że te dane dokładne będą do przyszłego roku, kiedy się wszyscy już zarejestrują i określą źródło ogrzewania. Wtedy te zestawienia będą bardzo precyzyjne. Aha. Natomiast jeśli chodzi o instytucje publiczne, to tutaj już mamy dosyć mocno ekologiczne ogrzewanie. Chcę też powiedzieć, że bardzo intensywnie działamy i w gminie otworzyliśmy
czynny 5 dni w tygodniu punkt konsultacyjny z zakresu programu Czyste Powietrze.
Aha.
Uważam, że bardzo dobry program, który jest świetnie realizowany dzisiaj i wdrażany przez naszą gminę. Tutaj pozyskać można przy dobrym układzie około 30 tysięcy złotych, nawet ponad, tak?
Mm-hmm. W zależności od dopytam szybciutko, panie burmistrzu, bo mieliśmy telefony w tej sprawie, akurat one do mnie były kierowane. Czy to prawda, że ten program dotyczy tylko właścicieli domków jednorodzinnych?
Tak, właśnie i to jest przedmiotem dzisiaj dyskusji. Z
tak
tego
jest.
Co wiem, to są propozycje ministerialne. Właściwie najbardziej wywodzące się z NFOŚ, tak? Bo to NFOŚ wdraża ten program, po sygnałach, żeby udostępnić ten program dla wspólnot mieszkaniowych.
No
i
właśnie.
Są takie przymiarki. Jeśli to pójdzie na wspólnoty mieszkaniowe, to uważam, że efekt bardzo szybko zostanie osiągnięty. Ja wiem, że niektóre samorządy to finansują też wymianę kopciuchów, tylko to są niewielkie kwoty, bo my akurat postawiliśmy w gminie Krosno-Odrzańskie na budowę nowoczesnej kanalizacji, punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To też ekologiczne, ważne działania.
Jasne.
Na zagospodarowanie chociażby odpadu po tego, który w oczyszczalni pozostaje, ten szlam. My mamy dzisiaj produkt, tego wytworzyliśmy wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim, więc działania w naszej gminie bardzo szeroko są podjęte, jeśli chodzi o ekologię. Natomiast jeśli chodzi o kopciuchy, jeśli mielibyśmy dofinansowywać w zakresie wymiany w granicach 1000-2000 zł, no to są za małe kwoty dzisiaj, żeby odczuć efekt tego. W związku z tym stawiamy głównie na czyste powietrze i tutaj żeśmy się uzbroili bardzo mocno. Tak jak powiedziałem, punkt konsultacyjny jest taki, że z tego co wiem, to nawet mieszkańcy spoza gminy dzwonią i naszego konsultanta się dopytują, bo jest bardzo precyzyjny w udzielaniu informacji. Liczymy na duże efekty tego programu w gminie Krosno-Odrzańskiej i mam nadzieję, że poradzimy sobie z tym problemem. Natomiast na stałe też monitorujemy jakość powietrza w gminie Krosno-Odrzańskie i tu mamy dobre wiadomości dla mieszkańców. My nie mieliśmy nigdy przekroczonych parametrów. Oprócz tego nasza Straż Miejska się uzbroiła w możliwość sprawdzania na zgłoszenie palenisk, ma możliwości wykonywania badań, ma uprawnienia do tego i na ten moment radzimy sobie dosyć, wydaje się, dobrze, choć są momenty takie, gdzie też nie jestem zadowolony, jestem zapalonym amatorem sportowcem i jak biegnę nieraz, czy jadę na rowerze, to czuję jednak ten zapach z kominów. Mhm. Mam nadzieję, że to szybko uda nam się pozbyć w gminie Krosno-Odrzańskiej tych właśnie nieprzyjemnych zapachów.
A czy w gminie Gubin odchodzenie od ogrzewania piecowego jest dużym wyzwaniem dla władz? Ile takich palenisk zwanych kolokwialnie kopciuchami pozostało i jak duże pieniądze trzeba byłoby inwestować, aby problem realnie rozwiązywać?
No, wydaje mi się, że mamy sytuację tutaj podobną jak w Krośnie, aczkolwiek Gubin jest miastem, więc tutaj tych domków jest zdecydowanie mniej niż na miastce, bo wioski składają się głównie z domków.
Mhm.
Tu mamy sytuację taką, no są bloki oraz domki jednorodzinne, są też kamienice, więc sytuacja jest dosyć różnorodna. Różnie to wygląda. Jeżeli chodzi o miasto, mamy swoją farmę fotowoltaiczną na przykład na oczyszczalni ścieków, która daje nam prąd w zasadzie już na własne potrzeby i niedużo musimy brać z zewnątrz. Podobna farma fotowoltaiczna powstała na stacji uzdatniania wody. Tutaj PUM był inwestorem, wykonawcą. My na naszych jednostkach, na oświatowych szczególnie, na remonty, jak robiliśmy termomodernizację, też pozmienialiśmy wszędzie ogrzewanie, też zbudowaliśmy fotowoltaikę na dachach tam, gdzie było to możliwe. Także jakby z punktu widzenia urzędu robimy wszystko. Teraz będziemy wymieniać chociażby oświetlenie z tego sodowego, przejdziemy na LED-owe, więc co możliwe, to jako miasto robimy, żeby to powietrze było czystsze. Natomiast o tym wspominał burmistrz Cebula, często jest ciężko wykonać to od mieszkańców. My mieliśmy nawet kilka procesów, nasza Straż Miejska na wezwanie sprawdzała paleniska, trzeba było pobrać odpowiednio tam tą substancję, która powstała w wyniku spalenia, następnie trzeba było ją przebadać, to wszystko kosztowało i w efekcie sąd de facto uniewinnił tam osobę, którą sąsiadka podejrzewała o to, że permanentnie, celowo zatruwają jakimiś tam właśnie fali, jakieś plastiki czy inne rzeczy.
A czy macie zinwentaryzowanych, ile jest palenisk piecowych bądź we wspólnotach mieszkaniowych, bądź w tych budynkach, którymi zarządza miasto?
Jeżeli chodzi o budynki, którymi zarządza miasto,
to absolutnie jesteśmy w stanie to stosunkowo szybko wyliczyć. Natomiast jeżeli chodzi o gospodarstwa takie typowo domowe, to nie.
Natomiast rozumiem, że przydałby się jakiś specjalny program, tak? No bo miasto nie ma tak dużych pieniędzy w budżecie, żeby no, próbować rozwiązywać samodzielnie problem niskiej emisji. Czy tak, panie burmistrzu?
Taki program? Absolutnie tak, bo tutaj na pewno nie możemy mówić o edukacji. Wielokrotnie rozmawiałem z mieszkańcami, czy z osobami, które deklarowały, że jeżeli będzie jakiś program, one chętnie pozyskają pieniądze i zmienią kopciucha na jakiś piec gazowy, więc tu nie możemy mówić, że ludzie nie wiedzą, że jak palą plastiki czy opony, to zatruwają innych. Ludzie już to nie wiedzą, tylko często robią to z powodów jakichś ekonomicznych, wygody i tak dalej.
No to apelujemy do polityków, którzy nas słyszą i także do tych, którzy nas nie słyszą, ale mogą się dowiedzieć o tym, że program Czyste Powietrze jest okej, jest dobry, tylko należy go rozszerzyć jeszcze tak, żeby mogli z niego korzystać użytkownicy albo wspólnot mieszkaniowych lub też osoby indywidualne. Bardzo panom dziękuję za udział w tej pierwszej części audycji.
Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiamy.
Miłego weekendu.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam panów serdecznie. Moimi i państwa gośćmi byli Marek Cebula, burmistrz gminy Krosno-Odrzańskie i Bartłomiej Barczak, burmistrz Gubina. A my łączymy się już z kolejnymi gośćmi. Audycja realizowana jest na żywo, więc to chwileczkę potrwa, a już za chwilę będę rozmawiał z Krzysztofem Golą, wójtem gminy Bojadła, i Arturem Terleckim, wójtem gminy Lubiszyn. Jeszcze chwileczkę będziemy musieli poczekać na połączenie. Słyszę, że pan wójt Krzysztof Gola jest już na łączach. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry wszystkim.
Czekamy jeszcze na połączenie z Arturem Terleckim, wójtem gminy Lubiszyn. Za chwilę również powitam wójta gminy Lubiszyn. Natomiast zestaw tematyczny będzie ten sam, co w pierwszej części audycji. Ja oczywiście za chwilę jeszcze do tego wrócę. Zaczniemy od wniosków inwestycyjnych, które były złożone w lipcu w ramach rządowego programu Polski Ład, i już mamy też połączenie z Arturem Terleckim. Dzień dobry, panie wójcie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A zatem ten sam zestaw tematyczny, co w pierwszej części audycji. Jednak dla tych radiosłuchaczy, którzy może dopiero teraz włączyli odbiorniki, dokonam krótkiego wstępu. W lipcu gminy mogły składać do 3 wniosków w ramach takiego programu, który się nazywa Polski Ład. To jest część samorządowa tego programu. Do rozdziału były 23 miliardy złotych na inwestycje. Wiemy, że 97% gmin dostało te pieniądze, 3% gmin miało odmowę. Ale ponieważ nie wszystkie wnioski zostały docenione, można powiedzieć, dofinansowane, to zaczniemy od początku. Ile wniosków złożyły władze gminy Bojadła i jakie było znaczenie tych wniosków? Najpierw, a później dopytam o to, które uzyskały akceptację. Pan Krzysztof Gola.
Gmina Bojadła złożyła 3 wnioski. 2 wnioski dotyczyły inwestycji drogowych. I 1 dotyczył budowy drogi gminnej między miejscowościami Bełcze, Susów. Ogólna wartość tego wniosku 3 miliony złotych, z tego dostaliśmy 90%, 95% dofinansowania. Dlaczego ten wniosek? Dlatego, że jest to droga gminy na dojazd do miejscowości. Jest to droga, na dzień dzisiejszy jest to droga gruntowa i przy takiej pogodzie, jak mamy teraz, dojazd do tej miejscowości jest znacznie utrudniony. No musimy zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i jeżeli chcemy wybudować tę drogę, żeby była utwardzona, żeby łatwiej można było się tam dostać, pogotowie, straż, policja, ale też i codzienny ruch, tak, do pracy, na zakupy, dzieci do szkoły. No, dlatego zdecydowaliśmy się, że złożymy taki wniosek na tą drogę. Drugi dotyczył również połączenia między miejscowościami. Jest to droga gminna między miejscowościami Sosnówka, Pulko. Jest to droga już utwardzona, tylko że jest to już ten asfalt jest w takim stanie, że no wymaga remontu. Dlatego też ten wniosek opiewał na 1 000 000 zł i też tutaj kwota dofinansowania 95%. Trzeci wniosek to już był taki, dotyczył remontu dzwonnicy zabytkowej w Pyrniku. Mamy taki obiekt, staramy się pozyskać w różnych źródłach środki na remont tej dzwonnicy. No, niestety ten wniosek jakby nie otrzymał wsparcia.
Czyli podsumujmy, na ile aplikowaliście i ile dostaliście?
3 aplikowaliśmy, 2 dostaliśmy. Aha. Na łączną kwotę 3,8 miliona złotych jest kwota dofinansowania.
Czyli rozumiem, że strategia była taka, żeby wskazać, jeśli chodzi o inwestycje, bo tam był ten możliwość uzyskania w zakresie inwestycji drogowych 95% dofinansowania. I żeby to nie były zbyt wysokie kwoty. Czy tak kombinowaliście, mówiąc kolokwialnie?
Znaczy, nie kombinowaliśmy, bo to mieliśmy po prostu wyliczenia, tak?
Aha.
Kwoty wychodziły z wyliczeń, tak? Z kosztów.
Jasne.
Kwoty wyliczyły, także...
Tylko, że niektóre gminy przestrzeliły, wyszły z dość wysokimi kwotami i bardzo często to, co dostały, no, to było dużo mniej niż aplikowały.
No, ciężko mi, że tak powiem, się wypowiadać, jaki był klucz w przypadku innych gmin. No, my mieliśmy konkretne wyliczenia przez projektanta. Inwestycja, budowa drogi wychodzi 3 miliony złotych wpisane by zostało we wniosek.
To za chwilę zobaczymy w takim razie, jak to wyglądało w gminie Lubiszyn. Ile wniosków zostało złożonych i które na jaką kwotę i które z nich zostały zaakceptowane?
No ja myślę, panie redaktorze, że nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że gmina Lubiszyn również składała maksymalną liczbę możliwych wniosków, czyli 3. Tyle złożyliśmy. Jeden z wniosków dotyczył rozbudowy, a właściwie wymiany sieci wodociągowej na terenie naszej gminy w 3 miejscowościach i to jest ten wniosek, który nie zyskał akceptacji, natomiast 2 pozostałe zyskały akceptację i z tego się bardzo cieszę. Bo pierwszy, który taką akceptację uzyskał, to jest dofinansowanie do budowy drogi gminnej w miejscowości Wysoka. I tutaj możemy liczyć na zapewnienie finansowania kwotą 3 miliony złotych. Natomiast drugi wniosek, niezwykle ważny dla nas, bo mówimy o rozbudowie jednej z naszych szkół. Gmina Lubiszyn to w tej chwili miejsce, gdzie wielu nowych mieszkańców się osiedla. Z uwagi na to, że jesteśmy dość blisko Gorzowa i tutaj szczególnie te miejscowości w pobliżu Gorzowa, takie jak Wysoka, Lubno, Marwice i Baczyna, przeżywają swój rozkwit. To powoduje, że przypływają do nas nowi mieszkańcy, z czego się bardzo cieszymy. I z kolei wymusiło na nas konieczność rozbudowy jednej z naszych szkół. Właśnie szkoły, która swoim obwodem obejmuje te cztery miejscowości. Mówimy o szkole podstawowej w Baczynie. I tutaj uzyskaliśmy dofinansowanie do rozbudowy tej szkoły na poziomie 5 100 000. Więc łączna wartość dofinansowania, jakie uzyskaliśmy, to jest 8 100 000. I przy tej okazji ja serdecznie chciałem podziękować szczególnie panu wojewodzie i też wszystkim, którzy się do tego tutaj sukcesu przyczynili, bo dla nas to jest sytuacja rzeczywiście niezwykle istotna i bez precedensu w historii poprzedniej.
A o ile aplikowaliście łącznie, żebyśmy jeszcze mieli ogląd? 8 milionów dostaliście, tak?
O 11 milionów, z czego 8 dostaliśmy. Tak? My też skalkulowaliśmy te wnioski bardzo rozsądnie, bo wiemy, że jeden był bez wartości tam i bez określonego limitu. Drugi też te limity zakładał znacznie wyższe niż nasze możliwości. No, ważne jest, żeby dostać to dofinansowanie. To jest jedna rzecz, a druga to potem jeszcze trzeba to skonsumować i zrealizować. I też tutaj do tego bardzo rozsądnie podeszliśmy, żeby później nie mieć problemu z samą realizacją przedsięwzięcia.
No to czy panowie chcecie jeszcze ewentualnie jakiś komentarz dołożyć, zanim przejdziemy do następnego punktu naszej audycji?
No ja dodam, jeżeli mogę jeszcze, że
bardzo proszę.
Ja już to powiedziałem, to jest sytuacja dla nas bez precedensu. Uważam, że tutaj wyrażam stanowisko wielu samorządów i cieszę się bardzo, że takie pieniądze trafiają, również poważne pieniądze na budowę infrastruktury do tych gmin mniejszych, gmin wiejskich. Takich pieniędzy w poprzednich latach, na takie pieniądze gmina Lubiszyn liczyć nie mogła i za to serdecznie dziękuję.
W takim razie przechodzimy do kolejnej kwestii. Od 3 lat o tej porze roku rozmawiam z zaproszonymi gośćmi o likwidacji tak zwanej niskiej emisji kopciuchów, ogrzewania piecowego. To jest już wielki ogólnopolski problem. Przyglądamy się temu, jak wygląda sytuacja w poszczególnych gminach naszego województwa i zapytam o to, czy w gminie Bojadła jest to problem związany z emisją do atmosfery CO2 i ewentualnie jakie pieniądze musiałyby być zaangażowane, żeby uzyskać postępy w ograniczaniu niskiej emisji?
Myślę, że tutaj problem jest w gminie Bojadła taki jak wszędzie. No, część tych pieców, tak zwanych kopciuchów, no, nadal funkcjonuje. Wystarczy w taką pogodę jak teraz, czy po południu wyjść i przejść się, no i widać, że tak powiem, jak to wygląda. Ale chciałbym tylko dodać, że w gminie Bojadła od lipca uruchomiliśmy punkt konsultacyjny programu Czyste Powietrze. Mhm. Także pomagamy tym mieszkańcom jak wypełniać te wnioski. Pomagamy załatwiać wszystkie formalności z tym związane. No i na dzień dzisiejszy, wczoraj, przygotowując się do dzisiejszej audycji, wczoraj otrzymaliśmy informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, że z gminy Bojadła złożonych zostało 56 wniosków. No jest to, może nie jest to zbyt wiele, ale jesteśmy dosyć małą gminą i tutaj widać ruch w tym kierunku. Jakie środki byśmy potrzebowali? Myślę, że tutaj środki jakby zewnętrzne są tą zachętą, ale przede wszystkim chodzi tu o świadomość i chęć ludzi, tak? No bo są osoby, które mogą się ubiegać, a się nie ubiegają, ponieważ mają jeszcze zapas drewna, zapas węgla, jeszcze lubią, że tak powiem, palić w piecu i mają na to czas. A są tacy, którzy wymieniają piece już na te nowe, niskoemisyjne, wymieniają i jakby nie czekają na żadne dofinansowanie. Także myślę, że ten program Czyste Powietrze bardzo dobrze się tutaj w to wpisuje i moim zdaniem jest wystarczający. Oczywiście każdy by chciał dostać 100% dofinansowania, ale to dofinansowanie na tym poziomie, które jest, też nie jest małym dofinansowaniem. Jest na pewno pomocny.
A czy uruchomiliście punkt konsultacyjny? Mieszkańcy mają blisko do tych doradców, tak, którzy pomagają wypełniać te wnioski?
Tak, tu mamy w urzędzie gminy, tak jak już mówiłem, podpisaliśmy porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i od lipca tego roku ten punkt już jest tutaj, działa przy urzędzie gminy w Bojadłach, działa na miejscu.
I jak rozumiem, większość mieszkańców gminy o tym jest poinformowana, tak, wie i zachęcacie ich do tego.
Tak, zdecydowanie tak.
To w takim razie pomówmy o niskiej emisji w gminie, na terenie gminy Lubiszyn. Czy jakość powietrza stanowi problem i czy jest zainteresowanie tym programem Czyste Powietrze i czy gmina posiada punkt konsultacyjny?
Tak, jeżeli pyta pan o punkt konsultacyjny, to u nas również on został uruchomiony już w maju bieżącego roku. Zostało przeszkolonych 2 pracowników. Podobnie jak u kolegi, mamy podpisaną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska na to, żeby tą akcję wspierać. I rzeczywiście mieszkańcy są o tym szeroko informowani poprzez naszą tutaj, czy to stronę internetową, czy lokalną gazetę, o tym, że mogą z tego skorzystać. Kilkudziesięciu mieszkańców skorzystało z tego doradztwa. Wiemy też, że 16 naszych mieszkańców wystąpiło o zaświadczenie, które jest wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Takie zaświadczenie upoważniające do finansowania przedsięwzięcia na wyższym poziomie. No i mieszkańcy na bieżąco mogą się kontaktować z nami. My pośredniczymy wówczas w tych relacjach pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska a samym mieszkańcem, czy też pomagamy już później realizować przedsięwzięcie poprzez wypełnienie wniosku o płatność.
A czy obserwuje pan, panie wójcie, nie wiem, jakiś rodzaj niechęci lub oporu, bo gdzieniegdzie no, ludzie pogromadzili sobie jakieś tam zapasy tego, czym lubią palić i może nie dociera do nich do końca taka, no powiedziałbym, konieczność lub możliwość przechodzenia na tą niską emisję.
Nie, to jeżeli o tym zjawisku mówimy, to tu nie chodzi raczej o niechęć, a o ewentualnie jakieś racjonalne myślenie, żeby to, co mamy zgromadzone, wykorzystać i zużyć. Mhm. No, często to dotyczy mieszkańców niezamożnych. I te dofinansowania, one oczywiście w jakimś stopniu wspierają przedsięwzięcie, ale też z reguły mieszkańcy muszą jakieś środki też na to przedsięwzięcie własne wygospodarować, mm-hmm. No więc myślą racjonalnie.
Jasne.
Natomiast no, absolutnie program jest, wydaje mi się, pozytywnie odbierany, bo każde dofinansowanie do tego typu inwestycji jest potrzebne i konieczne i myślę, że on będzie przynosił efekty w dłuższej perspektywie czasu, jeżeli będzie kontynuowany.
Staram się być dociekliwy, bo być może jedną z barier ograniczających powodzenie tego programu jest no, to, że część ludzi po prostu jest niezamożna i nie ma odpowiednich pieniędzy na ten wkład własny.
No właśnie, przed chwilą o tym też powiedziałem, natomiast tak jak powiedziałem, ci najmniej zamożni mogą wystąpić o zaświadczenie do gminnych ośrodków pomocy społecznej. Wówczas dofinansowanie, jakie uzyskują, jest na lepszych warunkach i na wyższą kwotę. To też jak gdyby trochę poprawia tą ich sytuację i samą wartość inwestycji i ewentualnego ich wkładu.
I to było bardzo cenne uzupełnienie, bo być może istnieje też jakiś rodzaj bariery informacyjnej, z którą tu od czasu do czasu w naszym programie się spotykamy. Panowie, bardzo,
Myślę, że przy państwa pomocy, mediów, przy pomocy, tak jak powiedziałem, tu naszych samorządów, no też tą informację musimy szerzyć i pewnie efekty będą coraz lepsze.
Temu celowi również służy audycja samorządne lubuskie, która jest też takim polem, na którym samorządowcy dzielą się między sobą dobrymi rozwiązaniami. Panowie, dziękuję wam bardzo za udział w audycji. Dotarliśmy do końca naszej rozmowy.
Dziękuję serdecznie panu, dziękuję państwu.
Dziękuję również i zachęcam do korzystania z programu Czyste Powietrze.
Tak, apelujemy chyba o to wszyscy w gronie lubuskich samorządowców, nawet nie chyba, a na pewno. I również nasza redakcja publicystyki bardzo, bardzo gorąco apeluje o korzystanie z programu Czyste Powietrze. A moimi i państwa gośćmi w drugiej części audycji byli Krzysztof Gola, wójt gminy Bojadła, i Artur Terlecki, wójt gminy Lubiszyn. Wraz z realizującym naszą dzisiejszą audycję kolegom żegnamy się z państwem. Ja spotkam się z państwem za 2 tygodnie. Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.
Samorządne lubuskie. Każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.